Kwadran z po 11, sobotnie przedpołudnie w Radiu Zachód. Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski. Witam Państwa serdecznie. Lubuskie Forum, czyli najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia. Sześcioro gości, łączenia telefoniczne w parach. Pierwsza z nich, witam Państwa serdecznie, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich.
Bez wątpienia politycznym wydarzeniem tygodnia była dyskusja i głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy. To było głosowanie inne niż wszystkie, jak zauważyli publicyści. Nie było jednomyślności i po stronie Zjednoczonej Prawicy, i po stronie opozycji. Ostatecznie jednak program został przyjęty. Czy zgodzicie się Państwo ze stwierdzeniem, że było to najważniejsze głosowanie w kadencji tego Sejmu, a może i co najmniej dwóch albo trzech kadencji? Elżbieta Błonka, bardzo
proszę. No tak, oczywiście, tak chyba wszyscy, zarówno parlamentarzyści, jak i obserwatorzy i wszyscy politycy oceniają, może nie każdy obywatel jest tego świadomy, że to rzeczywiście głosowanie o dużej wadze, o dużym takim ciężarze gatunkowym, jeśli chodzi o decyzje, które podejmujemy jako politycy, jako dla przyszłości ojczyzny, dla przyszłości obywateli, dla przyszłości własnej także, bo każdy z nas chciałby rzeczywiście mieć dużo do powiedzenia na ten temat, ale faktycznie jesteśmy we wspólnocie europejskiej i Fundusz Odbudowy jest tym, który ma przynieść nam odbicie od kryzysu, naprawę po pandemii wielu działów naszego życia, przestrzeni naszego życia wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Zresztą cały świat ma ten sam problem, ale Unia tutaj podjęła taką wspólną decyzję wspólnotową, że będą pieniądze, będą środki finansowe na Fundusz Odbudowy, który dotyczyć będzie wszystkich członków Unii Europejskiej.
Kiedyś mówiło się i mówi się, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest jedną z najbardziej proeuropejskich partii w Polsce. A co się stało takiego, że tym razem, wstrzymując się od głosu, no, de facto mówiąc nie tej ratyfikacji tego planu, po prostu nie zagłosowała za nim? Mirosław Marcinkiewicz.
Redaktorze, po pierwsze, głosowanie wstrzymujące się nie jest głosowaniem przeciwko i proszę w ten sposób nie stawiać sprawy. A rzecz wygląda w sposób następujący. Oczywiście ważne środki, które są dla Polski niezbędne i to jest oczywiste. Zacznijmy od tego, że gdy Parlament Europejski w ogóle głosował i uchwalał te fundusze, to zauważmy, że posłowie PiS-u, pani Beata Szydło głosowała przeciwko temu, inni posłowie PiS-u wstrzymywali się od głosu, a to był sam początek, bo to było przyznanie tych funduszy dla Polski. Więc takie w tej chwili opowiadanie bajek, jaki to PiS jest kochany i zawsze za, to jest nieprawdą. A teraz co do tych pieniędzy i do w ogóle przebiegu tego głosowania. W sytuacji, kiedy PiS, no wszyscy to widzimy, stracił większość, bo Solidarna Polska nie chciała głosować razem z PiS-em, chociaż jest w koalicji, chociaż minister Ziobro jest konstytucyjnym ministrem tego rządu, a jest przeciwko temu rządowi i premierowi. Opozycja próbowała, czy taki był pewien plan, no wykorzystać w pozytywnym znaczeniu tego słowa i powiedzieć: sprawdzamy, na co te pieniądze pójdą. Podzielmy to w jakiś transparentny sposób, tak by służyło to wszystkim Polakom, przedsiębiorcom, przede wszystkim samorządom, nam mieszkańcom wielu miast. Niestety PiS nie był do tego gotowy i poprzez przeróżne działania, owszem, spowodował pęknięcie w opozycji. Tutaj lewica się wypięła na innych. Bardzo przykre, trudno. Fakt jeden, najważniejsze, że te pieniądze są. Nasze obawy związane są z tym, że w dużej mierze, tak jak to do tej pory się odbywało, będą wykorzystane na cele partyjne PiS-u. Przykładów tu jest bardzo wiele, a nie dla nas wszystkich. PiS to nie jest cała Polska.
Tutaj muszę skomentować nieco, poprawić tą wypowiedź, ponieważ to nie chodziło o Krajowy Plan Odbudowy, de facto podział środków, o tym będziemy mówić, już zaczynamy na komisjach również. Natomiast chodziło o ratyfikację ustawy, uchwały Rady Europejskiej, która ma być, ratyfikacja ma być przez pana prezydenta po oczywiście parlamentarnej decyzji podjęta. Więc nie chodziło tutaj o tym, jakimi środkami będziemy dzielić. Ja się absolutnie nie zgadzam, że to chodzi o taki nieuczciwy podział. Tak samo jak były te środki teraz w trzeciej transzy na rozwój lokalny, na inwestycje lokalne. Sama brałam w konsultacjach udział, więc absolutnie nie były propisowskie, tylko naprawdę poszły tam, gdzie potrzeby w samorządach są.
To może tylko dodam, panie redaktorze, że właśnie ten Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z samego tutaj samorządu wojewódzkiego na 75 projektów tylko 3 zostały przyznane. Po drugie, Fundacja Batorego, która przeprowadziła bardzo rzetelny jakby audyt, wykazała, że 10, znaczy gminy pisowskie, tam gdzie rządzą władze sprzyjające, jednoznacznie sprzyjające PiS-owi, dostały 10 razy więcej środków niż inne gminy w Polsce. No jeżeli tak ma wyglądać sprawiedliwy, transparentny i rzetelny podział, to przepraszam bardzo, ale pani poseł, nie zgadzamy się z tym
wypadku. Ale nie wszystkim porówno, jak ostatnio państwo chcecie.
Nikt nie powiedział wszystkim porówno.
Do każdego samorządu, do każdego obywatela.
10 razy więcej, pani poseł. Proszę spojrzeć do tego raportu.
Były 3
zakładam, że pani nie spojrzała i tego nie zna.
3 etapy panie... były.
Dobrze, przewodniczący.
To wymaga jednak analizy na poziomie jednak niżej, żebyśmy potem mogli wiarygodnie w komisji, żebyśmy wiarygodnie społeczeństwu przekazywali.
W kontekście o tym, o czym rozmawiamy, zastanawiający jest wpis na Twitterze Donalda Tuska, który napisał tak, cytuję: opozycja, która wybiera taktykę przetrwania zamiast strategii zwycięstwa, na pewno nie wygra i raczej nie przetrwa. I teraz pytanie do Mirosława Marcinkiewicza. Czy nie zastanawia pana, kto wybrał taktykę zwycięstwa, a kto przetrwania? Co autor miał na myśli, czyli Donald Tusk? Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
Panie redaktorze, jeżeli działa opozycja w Sejmie, w każdym parlamencie jest strona rządząca i jest opozycja, to ta opozycja może być albo tak jak obecna była nazywana często dla PO się taką nazwę rezerwuje, opozycja totalna lub druga, alternatywna, to jest opozycja koncesjonowana, która coś tam sobie mówi, coś tam udaje, a de facto po cichu współpracuje. Myślę, że szkoda, że tak się stało, jak się stało. Ja myślę, że to są rzeczy jeszcze do naprawienia, jeżeli się pracuje w większej grupie, właśnie szerszej opozycji, to więcej, z silniejszym się inaczej rozmawia, więc warto się tego trzymać. Mam nadzieję, i to mówię to publicznie, że to jest taki jednorazowy, nie wiem jak to nazwać, wyskok czy działanie lewicy, że właśnie nie idzie w kierunku takiego koncesjonowania, chociaż niektóre wypowiedzi, szczególnie członków partii Razem, która tworzy lewicę, no są wysoce niepokojące. Ja jednak jestem dobrej myśli, bo jako opozycja wiele możemy osiągnąć, a o to przecież chodzi.
Pani poseł, jak tak pani patrzy na mapę głosowania za ratyfikacją bądź przeciwko Funduszu Odbudowy, to jakie wnioski się nasuwają? Mamy do czynienia z dekompozycją sejmowej układanki, to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony?
No, trochę to zmieniło się chyba w ostatnich właśnie tych dniach, kiedy głosowaliśmy nad tym ważnym, bardzo ważnym wsparciem finansowym. Szkoda, że nasza jedność w Zjednoczonej Prawicy nie była stuprocentowa. Ja już o tym mówiłam, ale szanujemy poglądy tych, którzy uważają, że są jakieś ryzyka. Ale o ryzykach my nic nie wiemy. Póki co negocjacje oficjalnie prowadzone w Unii Europejskiej nie pokazują tego ryzyka. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, no z totalnej opozycji, część opozycji stała się opozycją konstruktywną, bo złożyła konkretne zapotrzebowania według własnych planów według własnych planów, które według własnych poglądów politycznych, które mają przynieść poprawienie podziału tych środków. I tutaj Lewica oczywiście zaproponowała, weszła w dialog z rządem, z premierem, z rządem i zaproponowała i skorzystała na tym. Natomiast druga część PSL nie przystąpił do tej dyskusji, ale zachował się odpowiednio w czasie głosowania, bo uznał, że to jest tak ważne głosowanie, że nie można się zachowywać nieodpowiedzialnie. No najbardziej nieodpowiedzialnie zachowała się jednak Koalicja Platforma Obywatelska, która z jednej strony zapowiadała parę tygodni temu, parę miesięcy temu absolutne poparcie, absolutna konieczność wsparcia tego funduszu odbudowy. Natomiast w czasie głosowania za ratyfikacją oczywiście zgłosiła poprawki też, ale
pani poseł, na komisji. Czy tak, ci, co głosowali przeciwko ratyfikacji, czyli i Solidarna Polska, i Konfederacja, byli przeciwko polskiej racji stanu? Czy takie stwierdzenie może jest nadużyciem?
Nie można tak powiedzieć. Myślę, że zwłaszcza w przypadku tej małej grupy Solidarnej Polski, ponieważ tu mieli konkretne zastrzeżenia, a one wynikają z tego, że jest to grupa, która pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości i niestety z Unią Europejską są problemy, jeśli chodzi o szanowanie naszego prawa. Natomiast opozycja jest w trudnej sytuacji, tutaj nie ma już w tej chwili opozycji jednolitej i mogę powiedzieć, że najbardziej wątpliwe zachowanie to jest właśnie posłów, którzy się w ostatniej chwili wycofali z głosowania przeciw, a wstrzymali się, czyli de facto byli przeciw. To jest koalicja, to jest Platforma Obywatelska, której zadaniem było obalenie rządu już od wielu miesięcy. Szukała takiego modelu wydarzeń, żeby to stało się i w tym momencie sama się zapętliła w swoich działaniach. Myślę, że to jest powód, dla którego Platforma Obywatelska będzie znikać z przestrzeni partii opozycyjnych. Tak myślę, że to będzie się działo w niedługim czasie.
Mirosław Marcinkiewicz, proszę.
No, znaczy Platforma Obywatelska działała odpowiedzialnie. Dlatego, bo pytała i przedstawiała różne propozycje, w jaki sposób szczególnie fundusz odbudowy ma być dzielony. Szanowni Państwo, mówię do wszystkich. W umowie partnerstwa dla naszego województwa na te najbliższe lata do 2027 roku jest przeznaczone tylko 736 milionów euro. Było 906, a powtarzam, jest 736. To jest dużo, dużo mniej niż w poprzedniej perspektywie, bo rząd zachował sobie 25% do rozdziału. Sam postanowi, co z tym dalej będzie się działo. My nie wiemy. Są utworzone nowe miejskie ośrodki funkcjonalne. Duże, dużo większe, a my nie będziemy mieli pieniędzy, żeby właśnie te samorządy te środki dzieliły. Więc może pani poseł, ja bardzo panią proszę, jako właśnie posła, osobę, która jest w parlamencie, żeby podjąć jednak starania takie, by do samorządów więcej tych środków trafiało. Wstrzymanie się od głosu było spowodowane tym, że to samorządy, wszystkie właściwie związki samorządowe zwróciły się tak, chociaż 40% dla nas, po to, żebyśmy mieli szansę, żeby to nie były pożyczki, a były to dotacje. Bo to są te pieniądze, które są wydawane tu w regionach.
Pani poseł Kluczycka.
Niestety PiS powiedział na to nie.
Pani poseł, krótko adwocem i kończymy.
30% to jest ustalone w tej chwili po porozumieniu z siłami opozycji w parlamencie, bo taka była poprawka złożona. O Krajowym Planie Odbudowy będziemy o szczegółach właśnie dopiero teraz mówić. Tak jak poseł Lewicy, pan Zandberg powiedział, teraz będzie problem szczegółów Krajowego Planu Odbudowy i tu będzie ta realizacja również uwzględniana kto, gdzie i jak. Natomiast nie jest tak, że rząd sobie zachował główne środki. Jest jasne, że instrumenty wdrażania środków unijnych są sprawdzone na poziomie samorządu, bo to ćwiczyliśmy, ja też wiele lat byłam w samorządzie wojewódzkim, więc i tutaj też są struktury, więc na pewno rząd to widzi. Myślę, że ta sprawa jest absolutnie jeszcze przed nami do doprecyzowania. Być może pewne przesunięcia, dlatego że tu są też urzędnicy, którzy są sprawdzeni w tych działaniach. Natomiast poseł, nowych struktur, niepotrzebnym wydatkiem.
Na koniec jedno jeszcze krótkie pytanie i do pani, i do przewodniczącego Marcinkiewicza. Jak według was zachowa się Senat? Pani poseł.
No, ja jestem pełna obaw po wypowiedziach pana marszałka Senatu, który chce wprowadzać niekonstytucyjne poprawki, bo on nie ma takich uprawnień parlament, żeby poprawki wprowadzać do ratyfikacji. Albo przyjmujemy, albo nie, i takie głosowanie powinno w Senacie się odbyć za lub przeciw. Natomiast teraz... nie ma możliwości majstrowania, że tak powiem, przy tej ustawie.
I króciutko, Mirosław Marcinkiewicz.
Teraz jest czas na dyskusję. Niestety dyskusja o wydawaniu tych środkach, o alokacji na poszczególne cele, o tym, ile dla samorządów, ile dla rządów, niestety nie odbyła się w Sejmie, czy odbyła się w sposób bardzo okrojony. Stąd ważne, żeby taka dyskusja odbyła się w Senacie. Tak,
i musimy kończyć.
Wyższa, która powinna to zrobić.
Ja mam nadzieję,
musimy kończyć, szanowni państwo.
Ja mam nadzieję, że właśnie w jakiś sposób się dogadamy, chociaż lewica wierzy PiS-owi na słowo. Nie, po tych doświadczeniach ostatnich lat my PiS-owi nie wierzymy. Wolimy, żeby to było na papierze. To
dziękuję uprzejmie. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję pięknie i pozdrawiam.
Oraz poseł Elżbieta Polka, Prawo i Sprawiedliwość. Teraz króciutka przerwa. Powracamy, Lubuskie Forum. Nieco musieliśmy zmodyfikować jakby kolejność osób, które wywołujemy tutaj antenowo ze względu na obowiązki służbowe jednej z osób i prośbę. Teraz na antenie witam Annę Chinalską, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Grzegorz Maczkowiak, z drugiej strony reprezentujący wojewodę lubuskiego.
Witam panie, witam państwa.
Szanowni państwo, czy we wtorek, według państwa, w polskim Sejmie wygrały polska racja stanu, czy interesy partyjne? Anna Chinalska, proszę.
No, wiem, że nasi posłowie głosowali za ratyfikacją Europejskiego Planu Odbudowy i uważam, że zachowali się odpowiedzialnie. Zgodnie z polską racją stanu, bo oni, musimy dodać, że nie głosowali za polityką rządu PiS, tylko głosowali za środkami dla całej Polski, za samorządnością i za silną Polską w Europie, co poprawi życie wszystkich Polaków. I dodam tutaj, że ta przyjęta ustawa to nie jest taki check in blanco, bo PSL zgłosiło do niej poprawki i zobowiązało rząd do przestrzegania zasad praworządności i dodam, że te pieniądze powinny być wydawane na zasadach sprawiedliwych i bardzo transparentnych. Także zachowaliśmy się jako konstruktywna i odpowiedzialna opozycja. A jeszcze mogę dodać, że jako radna Sejmiku Województwa Lubuskiego ubolewam nad tym, że po prostu, że widzimy, że PiS po raz kolejny chcę jednak zmniejszyć rolę samorządów lokalnych. I tutaj ten 30%, jakie się obiecuje samorządom, to będą też w tym pożyczki. A wiemy, że samorządy już są zadłużone przez pandemię. I my jako mieszkańcy powiatu krośnieńskiego i jako mieszkańcy województwa lubuskiego będziemy brać udział w spłacie tych pożyczek i jako mieszkańcy musimy wiedzieć, gdzie te wielkie pieniądze po prostu idą, bo jest to ostatnia szansa na przykład, żeby w naszym powiecie powstała obwodnica Krosna-Odrzańskiego czy most po Łęcku, czy żeby mieszkańcy dostali też pieniądze na likwidację kopciuchów, czy żeby ruszyła lepsza służba zdrowia, na przykład rehabilitacja. Czyli te pieniądze muszą być mądrze wydawane, a to wymaga konsensusu wszystkich sił politycznych, ja uważam. Bo Krajowy Plan Odbudowy nie może być programem wyborczym tylko jednej partii PiS, tak jak program inwestycji lokalnych przed chwilą był omawiany przez kolegów, przez panią poseł i pana radnego.
I teraz Grzegorz Maćkowiak...
Te pieniądze trzeba dzielić według potrzeb, na drogi, na mosty, a nie dla swoich.
Teraz Grzegorz Maćkowiak, z jednej strony słyszał pan, pieniądzom tak, ale sposobowi ich wydatkowania nie. Bardzo proszę.
Tak, ale myślę, że to nie jest jakby ten kierunek, w którym powinniśmy rozmawiać, dlatego że najważniejsze było to, żeby przyjąć ten plan i te 770 miliardów złotych dla Polski będzie i to są pieniądze bardzo potrzebne. Myślę, że konsensus, który zarysował się w Sejmie, trudny, wymagający też pewnego rodzaju refleksji różnych stron sceny politycznej, między innymi tutaj pani ugrupowania, bo też tutaj różne postulaty były zgłaszane i w ostatniej chwili tak naprawdę zdecydowaliście się poprzeć ten plan. To też czasem pod znakiem zapytania pewne intencje, ale nieważne. Najważniejsze jest, że jest on uchwalony. Natomiast te rzeczy, tutaj chciałbym się odnieść, bo myślę, że mamy jakieś nieporozumienie. To znaczy program 100 obwodnic jest w trakcie realizacji, będzie drugi. Może nie 100, ale będzie drugi tego typu program. Czyli to jest już robione. Program inwestycji lokalnych w województwie lubuskim także bardzo, bardzo dobrze realizowany. Tutaj bardzo wiele środków popłynęło do lubuskich samorządów. Także to są takie przytyki, które mają troszkę zamydlić tą sytuację. Nie. Program jest przyjęty. Bardzo duże środki trafią do województwa, między innymi też lubuskiego i z tego powinniśmy się cieszyć. I nie ma sensu tutaj po prostu tworzyć wielkiej polityki, tylko po prostu trzeba tą sytuację wykorzystać dla Polski, wykorzystać dla regionu. Także myślę, że tutaj razem, no mimo różnic, będziemy w stanie to robić.
Anna Chynialska, no to skoro pani poruszyła temat podziału tych pieniędzy, to bo potrzeb jest dużo, to jak wyglądałoby proporcje, gdyby pani miała dzielić, jakie obszary powinny dostać najwięcej?
Ja uważam, że samorządy powinny mieć co najmniej 40% środków do podziału, ponieważ wiemy, że one doskonale radzą sobie już i prowadzą projekty, naprawdę są bardzo wdrożone. Umieją je realizować, tak, według potrzeb, wiedzą, co jest potrzeba na danym terenie. To jest taki plus. Wiadomo, pandemia obnażyła tą taką smutną sytuację w służbie zdrowia, że na pewno dużo środków przeznaczyłabym jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych w Sejmiku Województwa Lubuskiego właśnie na ochronę zdrowia w województwie lubuskim, na jej dostępność. No i w dalszym ciągu infrastruktura, bo tu te wszystkie programy jak najbardziej są potrzebne i program na przykład Kolej Plus dalej, żeby był kontynuowany, bo jesteśmy na przykład powiatem z bardzo słabą dostępnością komunikacyjną i z Krosna, z Gubina nie ma połączenia kolejowego do tutaj stolicy samorządowej, do Zielonej Góry. Jest tylko droga bardzo uczęszczana, określana drogą śmierci. Czyli są dalsze inwestycje niezbędne, nie mówię już o światłowodach i tak dalej, bo też te braki my tu widzimy. Także wszelkie środki przeznaczone na lepsze życie, na poprawę życia mieszkańców, to są takie główne i najważniejsze cele, uważam, żeby to nasze województwo lubuskie było zieloną krainą nowoczesnych technologii, ale i mieszkańców, którzy mają coraz lepsze warunki do życia, do przejazdów, do leczenia, do nauki też, bo też pamiętajmy, że duże środki przewidzieliśmy w strategii rozwoju województwa lubuskiego właśnie na edukację także.
Grzegorz Maćkowiak, słyszał pan, spór idzie o 10%, o 10% więcej dla samorządów. To jest aż 10% czy tylko 10%?
Rozmowy na pewno będą trwały teraz przed nami prawdopodobnie, chociaż wolałbym, żeby to było mniej, 30 dni w Senacie, więc też pewnie będą różne projekty zgłaszane. Tutaj rząd ma w tej sprawie inicjatywę, zobaczymy, jak ta dyskusja się rozwinie. Od początku był otwarty na rozmowy, także myślę, że tutaj jakby nie ma problemu. Natomiast to znowu, pani mówiła o innowacyjności i o tych środkach. I oczywiście oczywiście i ten plan jest w te rejony będzie na pewno skierowany i to będą potężne środki. Natomiast no, trzeba zawsze też patrzeć w to, jak koalicja w województwie lubuskim w Urzędzie Marszałkowskim rządzi. Właśnie innowacyjność jest wielką piętą achillesową zarządu województwa. Jesteśmy bardzo, bardzo w niskich lokatach, jeżeli chodzi o innowacyjność w województwie. I trzeba czasem spojrzeć też na to, jak są właśnie dystrybuowane środki tutaj. No, na szczęście rząd tutaj będzie tego wszystkiego pilnował i myślę, że warto współpracować. Ochrona zdrowia rzeczywiście będzie potrzebowała wielkich środków i mieszkańcy też będą potrzebowali tutaj dostępności bardzo wielu usług, dlatego że też nie jesteśmy pewni, jak po tej pandemii będzie wyglądała sytuacja zdrowotna w ogóle Polaków, bo bardzo dużo osób przechorowało niestety koronawirusa i mamy taką oto sytuację, że pewnie będzie trzeba zrobić badania przesiewowe, trzeba będzie po prostu część społeczeństwa poddać po prostu badaniu, zobaczyć jak wyglądają ich płuca, jak wygląda w ogóle ich organizm. Na to są oczywiście potrzebne wielkie pieniądze i te pieniądze się znajdą. Także więcej współpracy, więcej też takiego właśnie myślenia całościowego, patrzenie też czasem właśnie na te błędy, bo zarząd województwa popełnia ich bardzo wiele, no ale o nich nie chce powiedzieć, a wytyka ciągle tutaj czy wojewodzie, czy rządowi różne niedociągnięcia.
A przez tak jak
program 100 obwodnic, ja dokończę, proszę pani, dobrze? Program 100 obwodnic, program inwestycji lokalnych, to wszystko pomogło samorządom w czasie pandemii. I to będziemy realizować.
Anna Chinalska, proszę.
Dziękuję bardzo. Tutaj tą chęć do współpracy i do takiej patrzenia z innego punktu niż pan to określił, to pokazał PSL. I ja chciałam dodać, że przedstawionym przez rząd tym planie odbudowy, że to nie jest taki idealny obraz Polski, bo też obnaża słabości prowadzonej przez PiS polityki gospodarczej. I właśnie to, co pan przed chwilą zarzucił, to na poziomie rządowym występuje niski poziom inwestycji, niska innowacyjność i przeregulowanie występujące w Polsce. I te ciągłe zmiany i brak stałości. Także tutaj po prostu uważam, że to niesprawiedliwie pan to wytyka, jeżeli sam rząd podał to do Brukseli, po prostu przedstawił ten plan w tym planie odbudowy właśnie.
No i znowu tu mamy nieporozumienie, bo przedstawił to dlatego, że takie są wskaźniki, takie są wytyczne, innowacyjność na pierwszym miejscu dzisiaj, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków europejskich, w tym KPO, natomiast pani oczywiście pomija skrzętnie to, że zarząd województwa lubuskiego nie dopilnował sprawy innowacyjności w województwie przez już praktycznie 10 lat. I tu też trzeba sobie zadać pytanie. Bardzo dużo czasu minęło. I co?
Kilka miejsc do góry się przesunęliśmy.
Na jakim miejscu jesteśmy obecni? Na ostatnich lokatach tak naprawdę. I to trzeba powiedzieć głośno i to trzeba współpracować w tych ramach.
Jeszcze jedno pytanie do państwa. Czy system kontroli wydatkowania tych olbrzymich pieniędzy, które będą do nas docierały, według państwa będzie wystarczający? Czy ta propozycja jest wystarczająca? Pytam, bo to przecież był największy zarzut, chociażby ze strony Koalicji Obywatelskiej. Anna Chinalska.
Musi być na pewno zespół monitorujący, o który też domagał się PSL, żeby było po prostu jawnie, żeby było też sprawiedliwie, żeby było transparentnie. I wydawanie tych środków właśnie z unijnych olbrzymich środków. Także w oparciu o zasadę pomocniczości i wartości demokratycznego państwa prawa.
Grzegorz Maszkowiak.
Myślę, że to oczywiste i tutaj jak najbardziej. Będzie na pewno taki zespół. Jak będzie on wyglądał w szczegółach, to pewnie tak jak powiedziałem w ramach tej dyskusji, to się wszystko wyłoni. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby te środki były wydawane transparentnie, żeby tam, gdzie tych środków dzisiaj najbardziej potrzeba, żeby one docierały i to będzie priorytet. Ale tak jak powiedziałem, wszystkie ręce na pokład. Różnić się można i trzeba w demokracji, natomiast nie znaczy, że we wszystkim wszystko należy krytykować zawsze. I tutaj wiem, że PSL czasem stara się przynajmniej tego nie robić, wbrew innym formacjom, które krytykują w zasadzie wszystko, bo są totalną opozycją.
Dziękuję państwu uprzejmie. Anna Anna Chiniarska reprezentowała Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję raz
jeszcze.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A o pandemii nie będziemy mówić?
Nie będziemy mówić, czasu niestety nie starczyło. Grzegorz Maszkowiak reprezentował wojewodę lubuskiego.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Dziękuję,
ale to, może dobrze, że nie będziemy o pandemii rozmawiać. Króciutka przerwa i ostatnia para jeszcze w Lubuskim Forum przed nami. Lubuskie Forum powracamy. Ostatnia para gości, antenowych gości przed nami. Poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Krzysztof Łopatowski, reprezentujący Konfederację.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
To, co wydarzyło się we wtorek w polskim Sejmie, to jest coś, co można przyrównać do historycznego planu Marszala, czy jak to mówią przeciwnicy ratyfikacji, a przecież mamy jednego z panów, który jest przeciwnikiem, nastąpiła zgoda na poszerzenie, cytuję, władzy Unii Europejskiej nad państwami wspólnoty poprzez możliwość kontroli nad parlamentem, rządem i prezydentem. Konfederacja mówiła przecież przeciw. Proszę uzasadnić. Krzysztof Łopatowski.
No, na wstępie trzeba powiedzieć, że manipuluje się prawem, ponieważ jest to przekazanie kompetencji organów władzy państwa i zgodnie z artykułem 90 naszej konstytucji powinno być to ratyfikowane przez 2/3 posłów przy obecności co najmniej połowy posłów. Następny minus tego to dalsza federalizacja Unii Europejskiej. Pierwszy krok to Lech Kaczyński z traktatem lizbońskim, a drugi krok to właśnie ratyfikacja Unijnego Funduszu Odbudowy. Trzeba to powiedzieć w liczbach, tak? Będziemy spłacać 6,5 miliarda euro rocznie przez 37 lat. 30% tych pieniędzy niby ma iść dla samorządów, ale 50% tych pieniędzy to są pożyczki, które trzeba będzie spłacić. Natomiast tak się ustawił PiS, że 80% dla przedsiębiorstw państwowych, dla spółek Skarbu Państwa to dotacje, a tylko 20% to pożyczki. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które ucierpiały w następstwie pandemii, nie dostaną praktycznie nic. Nazywanie tego drugim planem Marszala to jest po prostu kpina. Proszę zwrócić uwagę na ten plan Marszala, jak to historycznie wyglądało. Niemcy, które dostały najmniej tych dotacji, najszybciej i najlepiej odbudowały swoją gospodarkę, ponieważ ich ekonomista Bawarczyk, Erhard, potrafił uruchomić to, co jest najważniejsze, mechanizmy wolnorynkowe. No i skutki polityczne tej decyzji. No Kaczyński ograł lewicę w sposób taki, że możemy po prostu tylko i wyłącznie mu gratulować, ponieważ opozycja parlamentarna została rozbita raz na zawsze. Nie ma możliwości tego sklejenia. Oczywiście lewica będzie to tłumaczyła, że koniec z dominacją PO.
A ja zaraz będę tłumaczył, także niech pan też waży słowa, które pan mówi, bo to jest nieelegancko.
Panie pośle, za chwileczkę pan.
Gdyż Kaczyński osiągnął swoje i w ten sposób zostały ucementowane rządy PiS-u na długie lata. PiS odpowiednio wykorzysta te środki i gwarantuję państwu tutaj dzisiaj na tej antenie, że następne wybory wygra, ogra całą opozycję, rozbitą opozycję i same złe rzeczy nastąpiły w tej chwili w Polsce. Niektórzy mocno nazywają, że 290 posłów dokonało zdrady Polski. Nie wiem, może to są za mocne słowa. Ja uważam jednak, że to, co się stało, to po prostu jest tragedia. Kolejna polska tragedia. Zachwytywanie się pieniędzmi.
Pozwoli pan, że teraz będzie odpowiedź z drugiej strony.
To się w głowie nie mieści. Normalnemu, logicznie myślącemu człowiekowi, który zna się na ekonomii.
Pozwoli pan, że teraz będzie odpowiedź pana posła Wontora.
Unia po raz pierwszy będzie
słyszymy?
Mogła nakładać podatki na
czy my się
Polaków.
Słyszymy?
Będziemy płacić z własnej kieszeni. Będą niszczone całe sektory naszej gospodarki. Ja troszeczkę się wgłębiłem.
Muszę odebrać głos panu teraz, ponieważ jest to monolog, a nie...
temat sporo. i mogę...
Panie pośle, pan słyszy, że pana profesor nie słyszy. W stronę lewicy posypały się także zarzuty, bo to teraz sporo ich słyszeliśmy ze strony Konfederacji, posypały się także zarzuty ze strony Koalicji Obywatelskiej w tonie kolaboracji z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę teraz odpowiedzieć na te zarzuty poseł Bogusław Wontor, Nowa Lewica.
Znaczy tutaj są dwie jakby płaszczyzny. No, to co mówił pan z Konfederacji, no to mówi w stylu Konfederacji. No, oni mają jakby powiedzieć, ja to tak delikatnie powiem, specyficzne podejście do życia. Między innymi krytykowali rząd i nas za to, że walczymy z pandemią, bo nie powinniśmy tego robić, bo kto ma umrzeć, to ma umrzeć, kto ma być chory, to ma być chory. Krytykowali i ostentacyjnie nie nosili maseczek, nawet w Sejmie musiała pani marszałek i za to i nie będę dalej tego mówił. Oni oczywiście są też bardzo mocnymi przeciwnikami Unii Europejskiej, więc wszystko, co się zrobi w układzie Unii Europejskiej jest dla nich rzeczą złą. A oni zdają sobie sprawę, że gdyby w Polsce nie została ratyfikowana nie byłoby ratyfikacji, no to by się to posypało we wszystkich praktycznie biorąc państwach i żadne państwo nie dostałoby na ten moment żadnej złotówki. A mówiąc do tej narracji jakby Platformy Obywatelskiej, no to tu już jest inna sytuacja. Moim zdaniem to Platforma Obywatelska dzisiaj ma problem, no bo pokazuje, że jest partią antyeuropejską. To mnie zaskakuje, bo przecież nie nikt inny, ale to właśnie z Platformą Obywatelską i z PSL-em, czyli europejscy socjaliści razem z KDK-ami, czyli właśnie z Platformą Europejską i z PSL-em, myśmy ten projekt wymyślili w Parlamencie Europejskim. My żeśmy go przeforsowali przez Parlament Europejski. My żeśmy namawiali rząd do podpisania tego projektu. Platforma Obywatelska wyszła z projektem uchwały w Sejmie wzywającym rząd do podpisania, mówiącym, jakie to jest wspaniałe i dobre dla Polski, że nie można tego nie podpisać. Gdzie była w tej uchwale gwarancja bezwarunkowa głosowania w Sejmie, że będziemy popierali, żeby pan
premier poszła, ale Platforma,
się nie obawiał.
Platforma nie mówi nie tym środkom, tylko mówi nie sposobowi wydatkowania.
Nie, dobrze, ale się wstrzymali od głosu, więc ja do tego też nawiązuję. A kwestia wydatkowania, no można było przyjąć postawę Platformy Obywatelskiej, żeby patrzeć z boku. Ja powiem inaczej. Platforma chciała się zakiwać, bo przecież jeżeli mówiła, że chciałaby być za, no to czemu za nie głosowała? Jeżeli chciała zmianę w tym projekcie, no to trzeba było wnosić propozycje zmian. My żeśmy złożyli ich aż na ponad 80 stronach. Dlatego rząd zwrócił się do nas, że możemy negocjować, bo im się te poprawki podobają. Rząd negocjował te z PSL-em. Przecież premier na sali dziękował PSL-owi za przesłane ich uwagi i za też dyskusję razem z nimi. To nie tylko my żeśmy rozmawiali, tylko my żeśmy przyjęli wyzwanie. To dzięki nam właśnie będzie monitorowane wydawanie tych środków, bo gdyby nie było tego i Platforma nawet o to nie wnioskowała, to by komitet monitorujący był komitetem takim jak zawsze. My żeśmy zapewnili, że tam będą przedstawiciele korporacji samorządowych, gospodarczych, że tam będą przedstawiciele NGO-sów, że tam będą związki zawodowe i inne społeczne organizacje, czyli jest szeroki przekrój ludzi, którzy będzie patrzył na wydawanie tych środków. To też pamiętajmy, że nie było ani złotówki, zanim my żeśmy nie wywalczyli na samorządy. W części oczywiście jako dotacje, w części jako pożyczki, ale wcześniej nie było ani złotówki. No to chyba lepsze jest to, co żeśmy wynegocjowali, niż żeby w ogóle nie było pieniędzy, bo wychodziło się z założenia, że w spójności są pieniądze dla samorządów, więc niepotrzebne są w Krajowym Programie Odbudowy. Przecież jest potrzeba też dofinansowania szpitali powiatowych. To też przecież nasza nasza inicjatywa, że tych pieniędzy na służbę zdrowia, to co pani radna Chinalska mówiła, będzie więcej, w tym właśnie na szpitale powiatowe już z definicji zapisane. I tych różnych rzeczy, które się udało wynegocjować, mógłbym wymieniać dużo. Szkoda, że Platforma nie wyszła z jakimiś postulatami i jakby rząd nie przyjął, to wtedy by mogli mówić, że będą źle te pieniądze wydatkowane, ale nie zrobili nic. Jeszcze głosowali przeciwko temu, żeby premier jakiegoś państwa, który jest z rodziny chadeckiej, czyli Platformy Obywatelskiej, nie otrzymał tych środków finansowych. A przecież wiemy, że w Polsce jeszcze ta sytuacja nie jest aż tak tragiczna po pandemii, jak jest w niektórych innych państwach. I co? Mielibyśmy zablokować w imię Solidarności Europejskiej pieniądze dla tych innych państw? To pokazuje właśnie obłudę Platformy Europejskiej i możliwość postawienia tezy, że to nie jest partia proeuropejska.
Po minucie, panowie, bo więcej czasu już nie mamy. Czas na ruch Senatu. Według was, jak zachowają się senatorzy? Krzysztof Łopatowski.
Trudno powiedzieć. Będzie takie przeciąganie liny według mnie. Mało to śledzę, dlatego że ja zastanawiam się bardziej, jak długo jeszcze ludzie będą się nabierać na te socjalistyczne hokus pokus. Na to, że Unia Europejska coś daje, na tę, powiedzmy, biurokratyczno-polityczną redystrybucję.
Ale to wystarczy za okno spojrzeć, żeby zobaczyć, co Unia daje.
Panie pośle, proszę pana. Panie pośle, proszę dać się wypowiedzieć.
Senat jednak mimo wszystko dokona ratyfikacji tego, no bo takie socjalistyczne myślenie w naszym Sejmie, oderwane od ekonomii, od życia, funkcjonuje.
No i teraz pan poseł Bogusław Wąta, proszę.
W kontrze do tego, co mówił mój przedmówca, my powinniśmy pragmatycznie spoglądać, jak nam chcą dawać środki finansowe, to powinniśmy te środki brać. Ja myślę, że tylko idiota dzisiaj, bo inaczej tego nazwać nie mogę, nie zauważa dobrodziejstwa, które nam dała Unia Europejska. Nie widzi tych dróg wybudowanych, których byśmy bez pomocy Unii nie wybudowali. Nie widzi różnych innych inwestycji, gdzie są te tabliczki przykręcone, że one powstały ze środków Unii Europejskiej. To jest bardzo dla nas, dla Polski dodatnia rzecz. Dużo pieniędzy żeśmy otrzymali i dużo pieniędzy jest przed nami, więc powinniśmy ten projekt jak najbardziej popierać.
Skrajne poglądy w ostatnim wystąpieniu. Dziękuję panom obydwu. Poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica SLD. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Krzysztof Łopatowski, reprezentujący Konfederację. Również dziękuję. To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski. Do usłyszenia.